Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam. Ja jestem z Łodzi. Książka dotyczy obszarów Palestyny, Egiptu, czyli Bliski Wschód. I to też takie właśnie ciekawe, że można gdzieś w zaciszu domowym, wykorzystując kroniki arabskie i łacińskie, stworzyć jakiś obraz Bliskiego Wschodu, będąc właśnie w centralnej Polsce, interesując się tym. Jeśli miałbym powiedzieć coś o sobie, no to na pewno fascynat historii, nauczyciel, z wykształcenia historyk, politolog. Bardzo lubię śpiewać, bardzo lubię grać na fortepianie i komponować, więc no, moje życie jest cały czas otwarte na różne ciekawe jakieś doświadczenia.
No już ponad rok temu wydał pan książkę Saladyn i krucjaty i myślę, że niektórzy mogą nie wiedzieć, kto to taki. No może niektórym się jakoś z bajką będzie to kojarzyło, ale to bardziej Aladyna, niekoniecznie Saladyna, ale tak blisko brzmi. To może powiedzmy kilka zdań o tej postaci.
Rok to jest to wznowienie, o którym mówiliśmy, natomiast książka ma już bez mała 6 lat, więc i trzyma się na rynku dzielnie, niczym krzyżowcy w Ziemi Świętej. Sam pomysł na temat Saladyna jako postaci pojawił się gdzieś na studiach, żeby napisać książkę, żeby pokazać, kim był sułtan Egiptu i Syrii. Znaczy, ja o nim słyszałem w okresie młodości. Pamiętam go z filmów, pamiętam go właśnie z literatury i postanowiłem zbadać, kim właściwie był sułtan Saladyn. Znaczy, trochę mi nie pasowało, że wszyscy przedstawiają go bardzo, że tak powiem, hiperpozytywnie. Czyli człowiek nieskazitelny. Za dobry był jak na wyobrażenie już człowieka zajmującego się historią i człowieka, który już trochę przeżył. Zresztą każdy student ma taki okres buntu. I postanowiłem właśnie się trochę zbuntować przeciwko temu obrazowi. Taki obrazoburczy Saladyn. Czy uda mi się stworzyć zupełnie inną wersję tej postaci? I przyznam szczerze, że w jakim stopniu to się udało. Znaczy, nie było moim założeniem, że próbujemy tutaj udowodnić, że on na pewno był...
Za wszelką cenę, że był niedobry.
Tak, znaczy, starałem się analizować bardzo dokładnie te źródła, które są nam dostępne i starałem się właśnie też na moje wyczucie historyka i na moje wyczucie jako człowieka, który był na tym obszarze, który no, mniej więcej zna tą mentalność i starałem się gdzieś właśnie wypośrodkować, jak ten Saladyn mógł działać, jak jego życie wyglądało. I trochę mi się, że tak powiem, to wszystko w tej książce pozmieniało.
Ja mam takie wrażenie z lektury pana książki, że trochę mu szczęście sprzyjało. Robił polityczną karierę, międzynarodową nawet.
Najpierw rodzina mu pomagała. Miał bardzo dobre geny też raz, ale pomagał mu i ojciec, i wujek w tych staraniach do politycznej sławy i władzy. No i na pewno to szczęście też się pojawia w wielu przypadkach, w wielu częściach jego życia. Giną osoby, które powinny ginąć. Czasami pewnie pomagał w dziwnych zgonach, ale muszę przyznać, że były takie, przy których no nie mógł nic zrobić. Dam taki przykład. Fryderyk Barbarossa, który ruszył z trzecią krucjatą. No i wydawało się, że Saladyn będzie skończony, że zostanie pokonany, Jerozolima zostanie odzyskana dla krzyżowców. No i Fryderyk Barbarossa wjechał do rzeki, dostał albo udaru, albo zawału i popłynął z prądem i także tak
wszystko
powiem
się
skończyło. I tak się skończyła właśnie wyprawa, która mogła zakończyć całą karierę polityczną Saladyna, byśmy o nim mówili, no tak, udało się sułtanowi, ale potem przyszedł Barbarossa i posprzątał. No a tutaj sam Barbarossa niestety nawet nie doszedł do tej Ziemi Świętej. Nie mógł mu w tym pomóc, bo to była potężna wyprawa krzyżowa, 100 tysięcy wojska niemieckiego. No nie miałby, że tak powiem, siły politycznej, żeby pozbawić życia tego wielkiego średniowiecznego monarchy. Natomiast no, na pewno sułtan Saladyn przez całe swoje życie wykazał się różnymi zdolnościami, na pewno sprytem, na pewno przebiegłością i to wszystko pozwoliło mu utrzymać władzę, stworzyć dynastię, stać się no, ikoną wypraw krzyżowych, a jak wiem, wyprawy krzyżowe do dzisiaj budzą wyobraźnię, są takim naprawdę elementem fascynującym, no i centralnym wydarzeniem średniowiecza. Kto by nie badał średniowiecza, musi się spotkać z wyprawami krzyżowymi.
Zanim go jeszcze umiejscowimy bardzo dokładnie, bo mówiąc średniowiecze, czy powiedzmy początki i milenium, to jeszcze nie jest dokładne, ale zanim o tym, to ja mam też wrażenie, że jednak kultura wschodnia ma trochę inne zasady życia społecznego. U nas to wszystko było bardzo przewidywalne. Oczywiście zdarzały się wyjątki, ale to było dość przewidywalne, że jeżeli ktoś pochodził z bogatego rodu, to te szanse na zdobycie władzy, majątności miał dużo większe. Tutaj mam wrażenie, że oczywiście okoliczności mu sprzyjały, ale jednak to nie musi być od razu człowiek jakby niezwykle majętny. Jednak okoliczności mogą się takie zdarzyć, że no nie chcę powiedzieć, że człowiek z plebsu mógł zdobyć władzę, ale coś takiego jest.
Można by to właśnie właśnie parafrazować Schopa Król.
Coś czyli, takiego mam wrażenie.
Tak, ma pani rację, że akurat on jest takim przykładem, który w Europie no ciężko by szukać porównania, no bo no, gdzieś no tam może ta
chyba,
nasza...
W bajkach, nie?
W bajkach, tak, chyba że jakaś legendarna postać Piasta, kołodzieja. Na Bliskim Wschodzie faktycznie te kariery były dużo takie bardziej spektakularne i dużo bardziej widoczne, no bo jeżeli on pochodził z rodziny pasterzy, i potem nagle staje się sułtanem Egiptu i Syrii, to faktycznie człowiek zaczyna się zastanawiać, co po drodze, kto po drodze.
Jakim cudem
ten człowiek nagle staje się najważniejszą postacią tamtego obszaru. Jeszcze był z rodu Kurdów, a jak wiemy, Kurdowie do dzisiaj są tematem dość niewygodnym, no bo to jest plemię, które do niczego nie pasuje i do nikogo, do żadnego państwa.
Nikogo
ani Turcja, ani Irak, tak, są bardzo niepokorni, nieposłuszni. Co do islamu też podchodzą bardzo łagodnie, więc bym powiedział, że to są tacy zupełnie inni muzułmanie, niż by nam się wydawało. Dużo przyjaźniejsi pewnie w obcowaniu z nimi na Bliskim Wschodzie niż ci radykalni. I sam Saladyn miał z tym problem, bo on i nadużywał alkoholu i tutaj różne inne jeszcze były ekscesy. Do Mekki nawet się nie raczył udać, bo był tak bardzo niepokorny. Mimo, że go namawiano, jego ojciec był, jego rodzina odbyła tę pielgrzymkę, jak wiemy, dobry muzułmanin powinien chociaż raz.
W życiu
no, Saladyn
być.
Był. Mhm. Tak, a Saladyn akurat uznał, że to jest mu niepotrzebne, nie zawsze się czymś wykręcił i, że tak powiem, miał lepsze zadania. Natomiast no, bez wątpienia jest przykładem tak, kogoś, kto się wybił przy no, sprzyjających warunkach tego chaosu politycznego trochę, bo naprawdę jakbyśmy się zastanowili, co wtedy było na Bliskim Wschodzie, to przed krucjatami był duży miszmasz, bo byli i Turcy, i Fatymidzi, i upadający kalifat. No to wszystko tworzy taki chaos i wiemy, że w okresie chaosu zawsze ktoś tam może się też wybić, więc dużo czynników się tam nakłada, ale bez wątpienia te zdolności i rodzina to się okazało kluczowe w jego życiu.
Krucjaty to są lata 1100, 1200, jakoś tak, początek nowego milenium.
Tak, to jest 1095, to jest wezwanie do wypraw krzyżowych przez Urbana, papieża Urbana, a kończy się zdobyciem Akki 1291, czyli można by uznać spokojnie, że ten X, koniec XIII wieku, to jest ten...
Czas krucjat.
To najczęściej, tak, krucjat bliskowschodnich, bo pamiętajmy, że jeszcze potem są wyprawy krzyżowe, tak zwane północne, czyli nasi krzyżacy walczą z Prusami, walczą z poganami. Niektórzy
no, ale
nawet...
to już wiemy, że oni tutaj z innych powodów.
Ja chociaż... też jestem tradycjonalistą, uważam, że wyprawy krzyżowe były wyłącznie do Ziemi Świętej i do grobu Chrystusa. Bronię tej teorii i tego właśnie podejścia do wypraw krzyżowych i uważam, że musi być ten grób Chrystusa jako główny element. Nazywano na początku wyprawy krzyżowe pielgrzymkami. To były po prostu pielgrzymki zbrojne.
Powiedzmy o Saladynie. On się oczywiście urodził w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie. Wystarczyło
tak,
parę
tak,
lat
tak,
później,
tak,
parę
tak.
lat wcześniej by się okazało, że nie byłoby tak świetnie.
Miał dużo szczęścia, że nie urodził się w okresie pierwszej krucjaty, bo pamiętajmy, że pierwsza krucjata to było ogromne zaskoczenie. Wielki sukces krzyżowców, wielki sukces rycerstwa Europy Zachodniej, którzy doszli do Ziemi Świętej, odzyskali grób Chrystusa, no i pokazali, jak wielką potęgę stanowią, zarówno militarną, jak i w ogóle też potęgę wiary, bo ci ludzie bardzo wierzyli w tą swoją wyprawę i to nie jest też tak, że oni szli w jakiś pobudek materialnych, bo wiemy o tym, że najczęściej tracili na takich wyprawach. No musieli zostawić majątek, musieli zostawić ziemię, często
musieli
ginęli.
Musieli kupić konia, musieli zbroję,
tak,
to wszystko
tak. To się
kosztowna
tak wydaje,
sprawa.
Że oni tam widzieli w tej Ziemi Świętej skarby, a tylko pytanie zawsze stawiam, dobrze, to jak z tymi skarbami wrócić, bo co innego do nich dotrze, raczej tracili na tych wyprawach krzyżowych i raczej szli z czystej wiary. Wiadomo, że zabijali.
Spora
część, tak. Wiadomo, że musi się ktoś pojawić, kto, jak miasta włoskie typu Wenecja, które myślą bardzo, bardzo finansowo. Natomiast tutaj bez wątpienia było wielu mocno wierzących. No i teraz, gdzie się ten Saladyn pojawia? Jesteśmy po pierwszej krucjacie, potem mieliśmy drugą krucjatę, która w ogóle była chybiona, zrobiła więcej złego niż dobrego, bo zamiast pomóc krzyżowcom w Ziemi Świętej, to jeszcze skłócili ich z miastem Damaszek, czyli takim miastem, które było między światem arabskim, a między światem chrześcijańskim. Oni tak naprawdę wspierali jednych i drugich, ale nie opowiadali się po żadnej stronie. Ale w wyniku drugiej krucjaty już Damaszek był ewidentnie przeciwko krzyżowcom. No i Saladyn pojawia się właśnie w tym mniej więcej okresie. Znaczy on się urodził, zaczął właśnie po drugiej krucjacie, zaczął swoją karierę. Pojawia się w Egipcie, wysłany przez swojego pana Nur ad-Dina. I co jest ciekawe, on został wysłany tam, żeby no, prawdopodobnie przejąć władzę dla Nuraddina, a co robi Saladyn z jego wujkiem Szirkuchem? Przejmują tą władzę dla siebie.